sąsiedzku.
Nauka języka i nauka w języku mniejszości narodowych. Sposoby organizowania edukacji, strategie rozwoju oświaty. O tym wszystkim będziemy mówić w dzisiejszej audycji Po sąsiedzku. Przed mikrofonem Michał Stepaniuk. Będziemy razem do 18.30. Dziś porozmawiamy o różnych formach nauczania języków mniejszości narodowych w naszym regionie. Zapytamy o najważniejsze wyzwania, problemy i charakterystykę tej edukacji. Okazuje się bowiem, że praktycznie każda społeczność mniejszościowa ma swój wypracowany model. Zaczniemy od Litwinów, bo w przypadku tej społeczności można mówić o najszerszej propozycji edukacyjnej. Najpierw jednak w audycji Po sąsiedzku chwila muzyki.
Ir visa savę, aš tam man tyko.
Młodzi Litwini uczą się nie tylko swojego języka, mają też w nim wykładane inne przedmioty. W przypadku tej mniejszości narodowej chyba możemy mówić o najbardziej kompleksowym kształceniu dzieci i młodzieży. Jak konkretnie ono wygląda? Zapytaliśmy o to przewodniczącego Stowarzyszenia Litwinów w Polsce, Algirdasa Wicekauskasa.
Uczenie się języka mniejszości narodowej, w naszym przypadku to jest języka litewskiego, odbywa się w szkołach, gdzie wszystkie przedmioty odbywają się w języku polskim, natomiast jako dodatkowy język, to są 3 godziny tygodniowo, dzieci uczą się języka litewskiego. Natomiast w szkołach, gdzie językiem wykładowym jest język mniejszości narodowej, wszystkie przedmioty odbywają się w języku litewskim, z wyjątkiem oczywiście ustawowo określonych, które muszą być prowadzone w języku polskim, czyli język polski, historia i geografia Polski. Historia to są treści, które dotyczą historii Polski, tak samo i geografia Polski.
Litwini mieli strategię rozwoju oświaty litewskiej. Co to dało, jak wpłynęło na oświatę?
Może inaczej bym powiedział, to nie Litwini mają tą strategię, tylko rząd polski ma tą strategię rozwoju oświaty litewskiej. Strategia jest jak gdyby ukierunkowana na rozwój oświaty litewskiej. To jest dokument, który został przyjęty w 2001 roku, podpisany przez rząd Rzeczpospolitej i on powstał w wyniku dość intensywnych i długich negocjacji i dyskusji między stroną rządową a stroną mniejszościową. Muszę tutaj powiedzieć, że Litwini to jako pierwsi wypracowali albo zainicjowali właśnie stworzenie takiej strategii. Teraz taka strategia powstała w środowisku białoruskim, w środowisku ukraińskim i w niemieckim. Strategia przewidziała szereg rozwiązań odnośnie rozwoju oświaty litewskiej. Właśnie tym może spektakularnym rozwiązaniem to było powstanie szkoły litewskiej Żyburic w Sejnach. Wspólnie z rządem przyjęliśmy takie rozwiązanie, że powstanie szkoła w Sejnach, w której lekcje będą odbywać się w języku mniejszości narodowej, to będzie szkoła litewska i to będzie szkoła podstawowa i gimnazjum i przedszkole, czyli jak gdyby centralizacja całej oświaty na Sejnężczyźnie. I to właśnie się stało, oczywiście przy wsparciu, dość mocnym wsparciu strony rządowej Litwy, ponieważ szkoła została wybudowana za pieniądze z budżetu Litwy. Dobrze, że taka strategia powstała. Ja przytoczyłem tylko jeden przykład, że to powstała szkoła, ale tam były także inne rozwiązania dotyczące egzaminów na przykład gimnazjalnych czy sprawdzianów. Mamy szereg rozwiązań, które umożliwiają funkcjonowanie oświaty litewskiej, natomiast żadna strategia nie rozwiąże innych problemów. Oświata litewska skurczyła się o ponad 50%. Ponad 50% szkół, które funkcjonowały przed strategią, zostały likwidowane.
A jak można ocenić właśnie tę naukę w języku?
To rodzice wybierają szkołę i rodzice określają jak gdyby swoje cele. Jeżeli rodzice czują potrzebę edukacji swoich dzieci w języku litewskim, to wtedy oczywiście posyłają do szkół litewskich. Dzieci kontynuują tą naukę i odbywa się to wszystko jak gdyby w ten sposób. Natomiast jeżeli rodzice uznają, że nie ma takiej potrzeby, no to wtedy oczywiście wybierają szkołę polską. Trzeba powiedzieć, że dzieci, które uczą się w języku litewskim, są bardziej obciążone w stosunku do swoich rówieśników w szkołach polskich, ponieważ dochodzi język litewski jako dodatkowy, czyli 4 godziny mamy już języka litewskiego i mamy jeszcze geografię i historię Litwy, jeżeli mamy 6 lekcji dodatkowo w ciągu tygodnia. No to jest rzeczywiście takie większe obciążenie i jeżeli rodzice uznają, że po prostu dziecko nie podoła tym wyzwaniom, po prostu rezygnuje. No ale to mówię, to zależy wszystko od rodziców.
Ten model nauczania istnieje od kilkudziesięciu lat. Pan uważa, że z czasem on się zdewaluuje, czy pozostanie?
Ja myślę, że pozostanie. I to jest model, który jest najskuteczniejszy, jeżeli mówimy o skuteczności podtrzymania tożsamości narodowej mniejszości narodowych, w tym przypadku litewskiej. Ponieważ uczenie się języka litewskiego moim zdaniem jest za mało. Także jest element jeszcze wychowania. Wychowanie odbyło się w duchu litewskim, w języku litewskim. Inne przedmioty też odbywają się w języku litewskim, czyli ten język jak gdyby litewski jest obecny prawie na każdej lekcji. I na korytarzach oczywiście też, no imprezy odbywają się w języku litewskim, komunikacja uczeń, nauczyciel też odbyła się w języku litewskim. Także tu jest bardzo ważne, żeby uczniowie po prostu czuli się bezpiecznie, w sensie tym, że nieswojo, niewygodnie, no moim zdaniem to podtrzymanie jest takie, powiedziałbym, najbardziej skuteczne. I myślę, że tutaj rodzice coraz bardziej się przekonują do tego.
Z przewodniczącym Stowarzyszenia Litwinów w Polsce Algirdasem Wicekauskasem rozmawiała Zyta Wasiluk. O ile w przypadku mniejszości litewskiej możemy mówić o najbardziej kompleksowym nauczaniu języka, to największa liczba uczniów w naszym regionie uczęszcza na zajęcia z języka białoruskiego. W zeszłym roku szkolnym było to ponad 3100 uczniów. Dla porównania, litewskiego uczyło się ponad 650 osób, ukraińskiego ponad 420. Język białoruski jest wykładany w 46 szkołach w naszym województwie. Jednak w odróżnieniu od Litwinów, młodzi Białorusini nie mają innych przedmiotów wykładanych w swoim języku. Oto czy dzieci przychodzą do szkoły ze znajomością białoruskiego i jak wygląda nauczanie tego języka, opowiada nauczycielka ze szkoły podstawowej nr 4 w Białymstoku, Alina Wawrzeniuk.
To się wszystko zmienia na przestrzeni lat. Wcześniej miałam więcej uczniów, takich, którzy posługiwali się nie tyle, że literackim językiem białoruskim, ale mówili na dialekcie języka białoruskiego. W tej chwili takich dzieci jest bardzo mało. Ja z kolei mam inną sytuację, bo dzieci, które przychodzą do mnie, to w większości dzieciaki po przedszkolu samorządowym nr 14 w Białymstoku i one są faktycznie osłuchane z białoruskim i mają według mnie bardzo dobrą wymowę białoruską. Naprawdę. Większość tych dzieci, powiedziałabym, że niemal 100%. Także osłuchane są, trudniej jest mówić. Poza tym, jeśli nawet dzieciaki przychodzą te, które w domu posługują się dialektami białoruskiego, no to jednak on jest trochę inny od języka literackiego.
Jak dużo dzieci faktycznie na co dzień używa tego języka, czy w wariancie dialektycznym, czy nie?
Bardzo mało. Bardzo mało. U nas niestety. Trudno mi powiedzieć dlaczego. No, trudno jest zachować język. My jesteśmy mniejszością. Dookoła słychać język polski. To też zależy od zaangażowania rodziców, no ale nie każdy będzie szukał bajek tylko po białorusku, prawda? Także to jest naprawdę, to na palcach jednej ręki mogę policzyć takie dzieci.
I to jest ta główna trudność w nauczaniu, pani zdaniem, języka białoruskiego?
Ja nie wiem, czy w ogóle można mówić o trudności, bo jakichś takich, a ja już pracuję niemal 30 lat, to ja nie mam takiego wrażenia, że są jakieś większe trudności w nauczaniu języka białoruskiego. Absolutnie. Może też dlatego, że od początku pracy tutaj ja byłam w bardzo dobrym kontakcie z rodzicami. Myśmy od razu, nawet nim rozmawiając na ten temat, ja sama wiedziałam, że te 3 godziny w tygodniu to jest za mało. Koło teatralne było od razu prowadzone w języku białoruskim. Potem jak tylko żeśmy mogli, organizowaliśmy zajęcia muzyczne. My jako rodzice. Udało nam się zarejestrować stowarzyszenie, więc możemy wychodzić z jeszcze szerszą ofertą tych zajęć pozalekcyjnych. Letnie warsztaty etnograficzne. Tam też są prowadzone zajęcia po białorusku. Także te dzieci, to o czym się często mówi, są bardziej zanurzone w tym języku białoruskim.
Czyli te 3 godziny w tygodniu to po prostu za mało.
Oczywiście, że za mało. To tak jak z językiem angielskim, jak z językiem niemieckim, jak z każdym językiem. Te dzieciaki, które potem dobrze sobie dają radę z tymi językami, to są te, które mają dodatkowe jeszcze zajęcia poza lekcyjne, mają konwersatoria. O tego nam brakuje. Ja jako nauczyciel języka białoruskiego uważam, że powinniśmy też podchodzić do tego języka mimo wszystko, trochę jak do języka obcego. Zastanowić się, jak fajnie prowadzić właśnie konwersatoria. No nie oszukujmy się, większość z tych dzieci na szkole podstawowej kończy edukację. Mniej dzieciaków idzie do gimnazjum, a już w ogóle mało idzie do liceum. To widać i to dotyczy prawie każdej mniejszości, nie oszukujmy się. I teraz tak, jeśli dzieciak kończy edukację na szkole podstawowej, to co jest dla nas priorytetem? To, że on pamięta i wie, że u krótkie piszemy po samogłoskach i że on będzie to pisać? Czy ważniejsze jest to, że ten dzieciak umie mówić? Dzieciaki, które na przykład mają możliwość wyjechania do Anglii, właśnie znów wracam do tego zanurzenia się w tym języku, będą mówić, my je wywieziemy na Białoruś i co?
I usłyszą język rosyjski.
No właśnie, i będą słyszeć język rosyjski. Teraz nie organizujemy tych wycieczek na Białoruś, wcześniej jeździliśmy, ale nam znajomi organizowali w taki sposób wyjazdy, że dzieciaki niemal nie słyszały rosyjskiego. Bo spotykały się z takimi ludźmi. Były te dzieci w takich miejscach, dzieci i rodzice, że dookoła był ten białoruski. A to jest bardzo trudne, to raz. No a dwa, sytuacja ekonomiczna na Białorusi na tyle się zmieniła, że to wcale nie jest taka tania sprawa wyjazd na Białoruś, rodzinny wyjazd.
Białoruski, litewski i ukraiński to jedyne języki mniejszości narodowych wykładane w szkołach w naszym regionie. Ale jak z nauką języka czy kultury radzą sobie mniejsze społeczności? Na przykład Tatarzy. Zapytaliśmy o to Artura Konopackiego ze Związku Tatarów Rzeczpospolitej Polskiej.
Tatarska edukacja to bardzo skomplikowana sprawa, dlatego że po pierwsze Tatarzy używają języka polskiego do nauki, natomiast jeżeli uczą się religii, bo tutaj o tej edukacji religijnej mówimy w kierunku Tatarów, no to przede wszystkim uczą się języka arabskiego, który jest językiem Koranu. I na lekcjach religii uczą się tego języka, uczą się czytać Koran, natomiast historię islamu, historię funkcjonowania Tatarów na ziemiach Rzeczpospolitej uczą się w języku polskim. No od niedawna jest wprawdzie nauka języka tatarskiego. To też trzeba o tym powiedzieć, że tutaj powstał taki pomysł wśród społeczności tatarskiej, żeby jakby rewitalizować ten język, żeby się na powrót go uczyć. I jest grupa osób, które się uczą tego języka. To są podstawy, prawda, na początku uczą się podstaw, więc ta edukacja jakby idzie tym dwutorowym szlakiem. Natomiast warto też powiedzieć tutaj o tej edukacji religijnej, bo jakby u Tatarów o tym tylko można mówić, że tutaj jakby Tatarzy spotykają się w zasadzie nie w samych szkołach, bo społeczność jest zbyt rozrzucona, żeby w każdej szkole można było prowadzić, więc jest to uzgodnione z kuratorium, że spotykają się raz w tygodniu, w niedzielę w szkole na ulicy Warmińskiej. Tam się odbywają lekcje religii na poszczególne klasy wiekowe dostosowane i w taki sposób jest ta edukacja.
Czyli mówiąc o edukacji w języku tatarskim, to dopiero takie pierwsze kroki są stawiane?
To, oczywiście mówiąc o tej edukacji języka tatarskiego, ten język już od kilku lat jest tutaj nauczany, jest możliwy do nauczania dzięki dotacjom z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, które finansują to nauczanie. Natomiast nie ma to jakby przełożenia jeszcze, że edukują się po tatarsku w jakimś konkretnym wymiarze. To raczej jest poznawanie języka tatarskiego. Jest to edukacja języka.
Wracając do tych lekcji religii, ile osób w tym uczestniczy i jak to konkretnie wygląda?
Takie lekcje religii nie odbywają się tylko w Białymstoku, ale też takie lekcje religii odbywają się w miejscach, gdzie ci Tatarzy funkcjonują, więc też poza Białymstokiem. Tutaj mogę powiedzieć, że początki tej edukacji religijnej jakby Tatarów sięgają lat 80. XX wieku. Wówczas to imam Jasiński przyjeżdżał do Sokółki, pamiętam to, i jakby dzieci zbierały się w poszczególnych domach i prowadzone były lekcje religii. Wiemy, że takie lekcje religii były też w Białymstoku w latach 60. czy 50. Wiemy to z przekazów i wiemy to z dokumentacji fotograficznej, że takie lekcje religii po domach miały miejsce, więc ten proces edukacyjny jakby trwa cały czas. No, jest to potrzebne dla tej grupy po to, żeby ona mogła przetrwać, żeby mogła przekazać swoją tradycję, religię. Oczywiście dzisiaj też ta forma edukacyjna się zmienia, bo to nie tylko szkoła, pamiętajmy. Przecież Związek Tatarów Rzeczpospolitej organizuje na przykład obozy, gdzie młodzież również się edukuje, bo te obozy letnie nie są tylko zabawą, ale też mają tam wpisany program edukacyjny. To również jest kwestia poznawania społeczności za wschodniej granicy, bo na te obozy też przyjeżdżają Tatarzy z Białorusi czy z Litwy, prawda? Więc to jest taka szersza formuła edukacyjna.
Na lekcjach białoruskiego, ukraińskiego, litewskiego na pewno są też elementy kulturoznawcze, historyczne. Jak to jest w przypadku Tatarów i tych właśnie spotkań religijnych?
Tutaj też niewątpliwie ten element jest gdzieś tam zawarty w tych programach. Od wielu lat powstawała taka idea, żeby powstał taki podręcznik do nauki historii dla dzieci tatarskich. Ja myślę, że to jest teraz dobry moment, żeby usiąść do tego i przyłożyć się, żeby ten podręcznik taki powstał, tak jak w tej chwili powstaje podręcznik do nauki języka tatarskiego, prawda? Też na bazie podręczników, którymi dysponujemy, chcemy stworzyć jakby swój własny podręcznik dostosowany do naszych potrzeb i myślę, że dzisiaj, na dzień dzisiejszy te treści historyczne również są gdzieś tam reprezentowane, może nie w tak dużym stopniu jak treści religijne, ale myślę, że również i tutaj związek, podejrzewam, że są takie tendencje już, żeby wystąpić do stworzenia swojego własnego podręcznika do nauki historii. Tu jest pewien problem natury logistycznej, natury redakcyjnej i finansowej, bo wiemy doskonale, że ten proces powstawania podręcznika do historii jest skomplikowany ze względu na recenzję, ze względu na ten cały proces legislacyjny w Ministerstwie Edukacji Narodowej.
Bo miałby to być prawdziwy podręcznik ze wszystkimi certyfikatami.
Tak, oczywiście. No, ja uważam, że jest taka potrzeba, żeby stworzyć taki swój własny podręcznik, zwłaszcza, że te lekcje religii są przecież prowadzone w systemie jakby państwa, w systemie legalnego funkcjonowania nauki religii w szkołach. Tutaj jakby ta społeczność myślę, że zasługuje też na to, żeby miała taki swój podręcznik do historii, zwłaszcza, że ta historia jest bardzo bogata, bardzo ciekawa i też można by to dostosować do poziomu wiedzy. A z tego podręcznika myślę, że mogłaby korzystać nie tylko społeczność sama tatarska, ale też osoby zainteresowane tą historią.
O edukacji Tatarów opowiadał Artur Konopacki. I tą rozmową kończymy nasze dzisiejsze spotkanie. mstepaniuk@radio.bialystok.pl To adres mailowy, pod którym czekam na pytania i propozycje. Kolejne nasze spotkanie po sąsiedzku za miesiąc o tej samej porze. Na zakończenie białostocki zespół Ilo and Friends. Michał Stepaniuk, do usłyszenia.
Śmiercią samoj nie zmógł mnie nie od ciebie oddzielić. Za to jeż to jada garę i zgas na wielkim jak słońca agni. Za to jeż to się ujął na czny czas bez bileta u ciemny ciągnik. Za to jeż to się ujął na czny czas bez bileta. Wiedać tam.